Laudetur Jezus Chrystus, tu Radio Watykańskie. Benedykt XVI przebywa w Ligurii. W czasie dwudniowej pielgrzymki odwiedzi Savonę i Genuę. Przed południem papież spotkał się z biskupami uczestniczącymi w seminarium na temat nowych ruchów i wspólnot w Kościele oraz z dyrektorami krajowymi papieskich dzieł misyjnych. O tych wydarzeniach powiemy w części informacyjnej. Co sprawia, że islam rozprzestrzenia się na kontynencie afrykańskim? Na to pytanie spróbuje odpowiedzieć ojciec Adam Wąs, werbista, w sobotniej rubryce Wobec islamu. Przy mikrofonie Beata Zajączkowska. Zapraszam na 20-minutowy magazyn. Bóg Trójjedyny jest miłosierdziem, przypomniał papież podczas mszy na Piazza del Popolo w Savonie. Podróż do Ligurii Ojciec Święty rozpoczął późnym popołudniem wizytą w tamtejszym sanktuarium Matki Miłosierdzia, którego początki sięgają XVI wieku, gdy Maryja ukazała się prostemu człowiekowi. Oprócz Savony Benedykt XVI odwiedzi Genuę, która jest stolicą tego regionu leżącego na północy Włoch.
W homilii na sprawowanej w sobotni wieczór Eucharystii papież nawiązał do liturgii Niedzieli Trójcy Przenajświętszej. Wielbimy w niej Boga nie tyle za dokonane przez Niego dzieła, co za to, czym jest, najgłębszą komunią miłości i życia trzech osób boskich. Maryję czci się w Savonie jako Matkę Miłosierdzia. Jest ona Matką Jezusa, czyli ludzkiego oblicza Bożego Miłosierdzia. Bóg jest miłosierdziem wobec nas, grzeszników, których Maryja wzywa do modlitwy i pokuty. Ojciec Święty w imieniu Stolicy Apostolskiej i całego Kościoła wyraził mieszkańcom Savony wdzięczność za życzliwość, jaką okazali więzionemu tam 3 lata z rozkazu Napoleona Piusowi VII. Zwracając się do rodzin, zachęcił je do wspólnej modlitwy razem z dziećmi i do uczestnictwa w Eucharystii, zwłaszcza niedzielnej. Księży zachęcił do odwiedzania rodzin, kontaktu z chorymi i młodzieżą. Winni oni być obecni we wszystkich środowiskach pracy i życia. Młodzieży papież przypomniał, że opowiedzenie się za Chrystusem zawsze wymaga pójścia pod prąd i że trzeba brać na serio ideał świętości.
Po mszy Ojciec Święty udał się do siedziby biskupów Savony, by zwiedzić Izbę Pamięci Piusa VII w miejscu, gdzie był on 3 lata więziony z rozkazu Napoleona. Jeszcze dziś papież odlatuje do Genui. W program drugiego dnia pielgrzymki wpisano nawiedzenie sanktuarium maryjnego Nostra Signora de la Guardia, wizytę w szpitalu pediatrycznym oraz spotkanie z młodzieżą. Po odmówieniu południowej modlitwy Aniu Pański Benedykt XVI spotka się w katedrze świętego Wawrzyńca z przedstawicielami życia konsekrowanego. Zwieńczeniem pielgrzymki będzie niedzielna Eucharystia sprawowana na genueńskim Placu Zwycięstwa.
Ruchy kościelne i nowe wspólnoty są jedną z najważniejszych nowości, jakie Duch Święty wzbudził w Kościele dla realizacji Soboru Watykańskiego II. Podkreślił to papież, spotykając około 100 biskupów, którzy uczestniczyli w seminarium o tych ruchach, zakończonym dziś w Rocca di Papa pod Rzymem. Zostało ono zorganizowane przez Papieską Radę do Spraw Laikatu.
Ucieszyłem się, że jako hasło seminarium wybrano zachętę, którą skierowałem do grupy niemieckich biskupów przybyłych z wizytą ad limina. Dziś oczywiście powtarzam ją wam wszystkim jako pasterzom kościołów lokalnych. Powiedziałem wówczas, proszę byście wychodzili ku ruchom z wielką miłością. Mógłbym niemal stwierdzić, że nie mam nic innego do dodania. Miłość to znak rozpoznawczy dobrego pasterza. Daje autorytet i skuteczność pełnienia posługi, jaka została nam powierzona. Wychodzenie z wielką miłością naprzeciw ruchom i nowym wspólnotom wymaga odpowiedniego poznania ich rzeczywistości, nie ulegając powierzchownym wrażeniom i nie poddając ich redukującym osądom. Pomaga nam też zrozumieć, że ruchy kościelne i nowe wspólnoty nie są jednym więcej problemem czy ryzykiem dodanym do naszych już i tak ciężkich obowiązków. Wcale tak nie jest. Są one darem Bożym, cennym zasobem ubogacającym swymi charyzmatami całą wspólnotę chrześcijańską. Dlatego trzeba je ufnie przyjąć, dając im miejsce i doceniając ich wkład w życie kościołów lokalnych. Trudności czy nieporozumienia co do kwestii szczegółowych nie upoważniają do postawy zamkniętej.
Benedykt XVI przypomniał, że wiele ruchów kościelnych i nowych wspólnot zostało już oficjalnie zatwierdzonych przez Stolicę Apostolską. Są one darem dla Kościoła w nowoczesnych czasach, żeby Kościół mógł mówić nowym językiem do ludzi świeckich, uważa uczestniczący w seminarium arcybiskup Józef Michalik.
Wartości tych ruchów czy wspólnot są wielkie, bo one formują do wiary i do życia z wiary w tych codziennych naszych okolicznościach. Rodzą się jako wyraz odpowiedzialności za Kościół. Są pewne cechy tych nowych ruchów. Obudzona odpowiedzialność za chrzest, pragnienie świętości, misyjność, autentyzm życia chrześcijańskiego, gorliwość. I widzimy, że są to ruchy bardzo często powołane do życia przez ludzi świątobliwych. Powoli przyzwyczajają się i biskupi, i świeccy do tej większej współpracy, do odpowiedzialności. Zresztą są piękne owoce. Przecież to są źródła powołań i to duże. I to pewne ożywienie jednak idzie stąd. Myślę, że pewne zrozumienie ze strony nas, biskupów, jest bardzo potrzebne, żeby biskup był pasterzem, żeby czuwał nad rozwojem tych poszczególnych relacji, ale żeby jednocześnie zostawiał im miejsce na działalność. Czasami są też i napięcia, ale na te ruchy, na te wspólnoty nie trzeba patrzeć jako na trudność. One są darem. Jak dziecko się rodzi, też jest darem i też są trudności. Wymaga ofiary, wymaga wysiłku. Dzisiaj trudno nam by sobie było wyobrazić bez oaz, bez kręgów rodzin, grup modlitewnych, różańcowych i innych dynamikę wiary. I to trzeba jasno powiedzieć, że one też są własnością Kościoła, tak jak te, które przychodzą do nas z innych krajów, pomagają nam rozumieć, że jesteśmy sobie wzajemnie potrzebni, że bogactwo Kościoła katolickiego to jest przekraczanie granic narodu i przejmowanie się trudnościami poza własnym podwórkiem, poza własnym narodem. To jest też to poczucie odpowiedzialności twórcze.
Mówił arcybiskup Józef Michalik.
Papieskie dzieła misyjne mają wzbudzać w całym Kościele gorliwość głoszenia Ewangelii. Podkreślił to papież, spotykając się z uczestnikami dorocznego zgromadzenia ich dyrektorów krajowych. Przypomniał, że Sobór Watykański II przyznaje tym dziełom bardzo ważne miejsce we współpracy misyjnej. Stwierdza, że są środkiem napełniającym katolików już od dzieciństwa prawdziwie misyjnym i powszechnym zmysłem. Równocześnie pobudzają do skutecznego zbierania pomocy materialnej dla dobra wszystkich misji odpowiednio do potrzeb każdej z nich.
Sobór szczególnie zgłębił naturę i misję Kościoła partykularnego, uznając jego pełną godność i odpowiedzialność misyjną. Misja jest zadaniem i obowiązkiem wszystkich kościołów, które jak naczynia połączone dzielą się personelem i zasobami, by ją pełnić. Każdy kościół lokalny jest ludem wybranym wśród narodów, zwołanym w jedności Ojca i Syna i Ducha Świętego, by głosić moc tego, który wezwał go z ciemności do przedziwnego swego światła. Jest on miejscem, gdzie Duch objawia się z bogactwem swych charyzmatów, dając każdemu wiernemu misyjne powołanie i odpowiedzialność. Jego misją jest komunia. Zarodkom rozpadu, tak bardzo zakorzenionym wśród ludzi wskutek grzechu, jak o tym wiemy z codziennego doświadczenia, Kościół lokalny przeciwstawia odradzającą moc jedności ciała Chrystusowego.
Benedykt XVI zwrócił uwagę, że dzieła misyjne nazywają się papieskimi, ale równocześnie z samego prawa są one biskupie. W rękach biskupów mają być narzędziem do wypełniania misyjnego nakazu Chrystusa. Głoszenie Ewangelii jest wciąż pilnym obowiązkiem całego Kościoła i wszystkich wiernych. Miłość winna nas przynaglać, by odważnie głosić wszystkim ludziom prawdę, która zbawia. Jest to obowiązek, a równocześnie niezbywalne prawo będące wyrazem wolności religijnej w wymiarze etyczno-społecznym i etyczno-politycznym, zaznaczył papież.
Pierwszą częścią zgromadzenia papieskich dzieł misyjnych jest sesja pastoralna. O poruszanych na niej tematach mówi dyrektor papieskich dzieł misyjnych w Polsce, ksiądz Jan Piotrowski.
Sesja została poświęcona w pierwszej części tematowi globalizacji i tych zmian, które to zjawisko wymusza również tam, gdzie głoszona jest Ewangelia. Pochylaliśmy się nad sprawami nowego języka, który się rodzi, określany jest bardzo często przez wpływowe grupy. Natomiast język Ewangelii powinien być tym językiem, który dotyka bezpośrednio człowieka, niesie mu pomoc, i przede wszystkim zbliża go ku Chrystusowi, bo to Chrystus jest istotą Ewangelii. Drugą część naszej sesji poświęciliśmy wymiarowi parafii misyjnej, jak ona dziś może służyć Kościołowi, nie zapominając o tym, że będąc wspólnotą wiary, ma być również wspólnotą misyjną. Poruszono ciekawe zjawiska nowych ruchów religijnych, nowych wspólnot, które przede wszystkim swoje bycie i życie opierają na modlitwie, na głębokim zjednoczeniu z Chrystusem, na osobistym nawróceniu, Eucharystii, a później wychodzą z tym wewnętrznym bogactwem zaczerpniętym z Ewangelii, aby innym głosić Chrystusa. Praca w grupach kontynentalnych przede wszystkim uświadamiała różne wymiary trudności działalności misyjnej Kościoła, która związana zawsze jest z niesieniem krzyża i nie tylko w tych wymiarach drastycznych męczeństwa, ale przede wszystkim ideologii, które dalej panują. I ciekawe jest stwierdzenie księdza arcybiskupa Henryka Hossera, który mówi, że ideologie nie umarły. A człowiek, jeśli jest bytem społecznym, to również i tym bytem ideologicznym, gdzie toczy się o niego walka, jak go zdobyć. Oczywiście wiele świadectw, interesujących refleksji z całego świata wskazują, że działalność misyjna Kościoła, tak jak mówi święty Paweł, musi odbywać się w porę i nie w porę. Zwrócono też uwagę, i to były refleksje bardzo osobiste przedstawicieli Afryki, zarówno z obszarów anglofońskich, jak i frankofońskich, na postępujące ubóstwo i eksploatację Afryki, która sprawia, że ludzie są coraz biedniejsi. Jednocześnie w tym środowisku Kościół musi podejmować również i te wyzwania, które pomogą całemu człowiekowi. Chodzi też o wiele nowych projektów, których Afryka oczekuje od kościołów dawnej daty. Nawet jeśli te młode kościoły same starają się dać do tego Funduszu Solidarności to, co zdobywają czasem z wielkim trudem. I być może taką jakby esencją tego, co się dzieje na tej sesji, to są słowa kardynała prefekta Kongregacji Ewangelizacji Narodów, który w czasie Eucharystii sprawowanej w kaplicy Najświętszego Sakramentu w Bazylice Świętego Piotra powiedział, że modli się za tych bezimiennych i ukrytych, którzy z serca wspierają papieskie dzieła misyjne, a tym samym dzieło ewangelizacji.
Mówił dyrektor papieskich dzieł misyjnych w Polsce, ksiądz Jan Piotrowski.
Allahu akbar, Allahu akbar.
Wobec islamu. Przed mikrofonem ksiądz Adam Wąs, werbista.
Dynamika islamskiej misji w Afryce. Co sprawia, że islam rozprzestrzenia się na kontynencie afrykańskim? W kontekście całego kontynentu afrykańskiego należy odróżnić islam w Afryce Północnej, związany z kulturą arabską, oraz tak zwany czarny islam, obecny na terenach położonych na południe od Sahary. Ten rodzaj islamu, podobnie jak islam arabski, irański czy turecki, związany jest z określonym obszarem, na którym kultura muzułmańska, wchodząc w kontakt z inną kulturą, przejęła niektóre jej elementy. Czarny islam jest więc terminem umownym, oznaczającym muzułmański system wierzeń i rytuałów, w którym nie brakuje rodzimych zwyczajów religijnych Afrykanów. W wyniku różnorodności etnicznej, kulturowej i religijnej mieszkańców Afryki, czarny islam ma wiele odmian. Czasem nadaje się mu znaczenie pejoratywne, nazywając w ten sposób wyłącznie nieortodoksyjne praktyki muzułmanów. Do rozprzestrzeniania się islamu w Afryce przyczyniło się kilka zasadniczych elementów. Pierwszym z nich był podbój militarny, który dotyczył przede wszystkim Afryki Północnej. Jeśli chodzi o Afrykę subsaharyjską, to rzadko wykorzystywano podbój jako metodę islamizacji, choć najbardziej drastycznym przykładem jest polityka Almorawidów w Afryce Zachodniej w XI wieku. Drugim elementem była migracja muzułmanów i ich osadnictwo na terenach niezamieszkanych przez wyznawców islamu. Chodzi tu głównie o teren Afryki Wschodniej. Bolesnym procesem migracyjnym było przemieszczanie niewolników muzułmańskich w Afryce Południowej. Kolejnym elementem był handel, głównie transsaharyjski. W ten sposób przesłanie koraniczne docierało z Afryki Północnej na zachód, oraz Arabii na wschodnie wybrzeże Afryki. Czwartym elementem, który przyczynił się do rozprzestrzeniania się islamu na czarnym kontynencie, była działalność misyjna. Początkowo prowadzona przez podróżujących duchownych i nauczycieli. W miarę postępującej islamizacji powstawały szkoły koraniczne, będące fundamentem systemu edukacyjnego, który w zmodyfikowanej formie przetrwał do dziś. Szczególne miejsce w muzułmańskiej działalności misyjnej zajmuje powstały w XIX wieku paraislamski ruch Ahmadija. Działalność misyjna nasiliła się w Afryce w drugiej połowie XX wieku w związku z finansowym wsparciem krajów islamskich będących w posiadaniu złóż ropy naftowej. Arabia Saudyjska, Iran i Libia to kraje, które najbardziej zaangażowały się w kształcenie i wysyłanie w celach misyjnych islamskich duchownych oraz sponsorowanie budowy meczetów, centrów islamskich, szkół i ośrodków zdrowia. Misje muzułmańskie konkurują nie tylko z wpływami chrześcijańskimi, ale stały się także płaszczyzną rywalizacji wewnątrzislamskiej między sunnitami i szyitami oraz innymi odłamami muzułmańskimi, jak na przykład wspomniany ruch Ahmadija, czy też mający szyicki charakter ruch Ismailitów. Od czasu uzyskania niepodległości przez kraje afrykańskie w XX wieku, islam w Afryce charakteryzuje się ekspansją i ożywieniem. O ile ekspansja dotyczy kwestii geograficznych i demograficznych, o tyle ożywienie związane jest z tradycją i przekonaniami. Pierwsze wiąże się głównie z terytorialnym rozprzestrzenianiem się religii i zdobywaniem nowych wyznawców. Natomiast ożywienie odnosi się do pogłębienia i oczyszczenia wiary muzułmanów przez sięganie do jej fundamentów. Współczesne rozprzestrzenianie się islamu jest wynikiem działalności misyjnej, w której dostrzec można wiele podobieństw do działalności chrześcijańskich misjonarzy. Natomiast odrodzenie islamskie przyjmuje najczęściej radykalny charakter fundamentalizmu religijnego. Od samego początku islam wykazywał łatwość dostosowania się do miejscowych zwyczajów i praktyk. Dzięki temu Afrykanie nie pojmowali go jako religii obcej. Panuje powszechne przekonanie, że w konfrontacji z chrześcijaństwem islam okazał się dla Afrykanów religią bardziej zrozumiałą i przystępną. Muzułmańskie metody propagowania religii są proste. Generalnie nie wymaga się od zainteresowanych islamem okresu przygotowawczego, jakim w chrześcijaństwie jest katechumenat. W pierwszej fazie misjonowania duchowni i przywódcy muzułmańscy w znacznie większym stopniu niż misjonarze chrześcijańscy przyzwalają na praktykowanie rodzimych zwyczajów. Ważnym czynnikiem w przyjmowaniu islamu przez Afrykanów jest zachowanie tradycyjnej formy życia rodzinnego, a nade wszystko wielożeństwa. Przy ograniczeniu liczby posiadanych żon do 4. Nawrócenie się na islam daje Afrykanom także poczucie braterstwa oraz przynależności do muzułmańskiej wspólnoty, która przekracza granice plemion, państw i kontynentów. Mówiąc o islamie w Afryce, należy wspomnieć o licznych bractwach sufickich działających głównie w zachodniej części kontynentu. Oprócz tradycyjnych elementów kultu muzułmańskiego, obowiązujących każdego wyznawcę islamu, założyciele bractw ustalili dodatkowe formy kultowe, specjalne modlitwy i rytuały, których celem jest mistyczne osiągnięcie kontaktu z Bogiem. Oprócz duchowego wymiaru podkreśla się zaangażowanie bractw w kwestie polityczne i społeczne. Członkowie bractw odgrali ważną rolę m.in. w kształtowaniu ruchów reformatorskich w XVIII i XIX wieku. Ponieważ dane statystyczne wyznawców islamu w poszczególnych krajach afrykańskich są rozbieżne i niepełne, trudno podać dokładną liczbę muzułmanów w Afryce. Uważa się, że stanowią oni najliczniejszą grupę wierzących na całym kontynencie. Największy wskaźnik ludności muzułmańskiej posiadają kraje Afryki Północnej, natomiast w pozostałej części Afryki do krajów zamieszkiwanych przez wysoki procent wyznawców islamu należą m.in. Senegal, Somalia, Sudan, Mali i Niger.
O dynamice islamskiej misji w Afryce mówił ojciec Adam Wąs, werbista. I na tym kończymy sobotni magazyn z Rozgłośni Watykańskiej. Laudetur Jezus Chrystus.